Poniedziałek, właśnie ta godzina, to czas na audycję Czytać, aby być mądrym. W dniu dzisiejszym witamy na antenie Radia Maryja pana Szymona Cieślara, redaktora naczelnego miesięcznika w naszej rodzinie. Panie redaktorze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Cóż dobrego w naszej rodzinie?
Jak to w rodzinie? I dobre, i trudne sprawy, wesołe i smutne czasem, i o tym wszystkim w miesięczniku piszemy.
Ale jakże pozytywne i pożyteczne.
Tak, zawsze budujące, bo nawet trudności nas budują, a kobiet trzeba wiedzieć, jak sobie z nimi poradzić. I myślę, że o tym dzisiaj też słówko powiem, bo o kryzysach w małżeństwie też jest mowa w miesięczniku. Ale zacznę od, jeśli ojciec pozwoli, od podziękowania wszystkim tym osobom, które przekazały 1% podatku na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość. Bo to jest wielka mobilizacja rodziny Radia Maryja, w dobrym celu, w dobrym kierunku i za to dziękujemy, bo ta cała mobilizacja już właściwie dobiegła końca. Teraz czekamy na to, aż urzędy skarbowe sobie z tym wszystkim poradzą, ale to, co my mogliśmy zrobić jako obywatele, to już za nami i za to dziękujemy, bo wiemy, że wielu odpowiedziało na to wezwanie. I w miesięczniku oprócz podziękowania jest też artykuł pokazujący, jak te środki są wykorzystywane, na co są przeznaczane. Więc ten artykuł gorąco Państwu polecam, by wiedzieć, jakie dobro czynicie, przekazując ten 1% podatku Fundacji Nasza Przyszłość. A lektura miesięcznika to najpierw książka, która jest dołączona do miesięcznika, Zioła na kłopoty z wątrobą i niestrawnością. Nasz stały autor, który promuje zioła, tę tematykę omawia w miesięczniku, pan Zbigniew Tomasz Nowak, i właśnie jego książka Zioła na kłopoty z wątrobą i niestrawnością. Drodzy Państwo, zanim sięgniemy po jakieś poważne leki, czy kiedy mamy takie proste dolegliwości, które nie wymagają wizyty u lekarza, bo oczywiście nie namawiamy nikogo do tego, żeby rezygnował z lekarza, porady lekarskiej, to właśnie wtedy można sięgnąć w tych prostych dolegliwościach po zioła, które, jak mawia pan Zbigniew Tomasz Nowak, pochodzą z apteki Pana Boga. No i właśnie korzystajmy z tej apteki i ta książka o tym dołączona tym razem do miesięcznika. A sprawy poważne, od nich chcę zacząć, sprawy społeczne. O wojnie religijnej pisze pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, a konkretnie o wystąpieniu Donalda Tuska na Polskim Uniwersytecie Warszawskim poprzedzone zostało wypowiedzią Leszka Jarzewskiego, który niezwykle ordynarnie zaatakował polski Kościół katolicki, oskarżając go w niewyszukanych słowach, w ogóle Kościół, nie tylko polski, o upadek moralny. Wydawało się na początku, że ta wypowiedź jest nie na rękę Tuskowi. Wszak wielu luminarzy liberalnej przestrzeni politycznej widzi w Tusku opatrznościowego męża dla totalnej opozycji, oczywiście z tego kandydata tegoż obozu na prezydenta RP. I drodzy Państwo, tu już stawiam kropkę, zachęcam do przeczytania tego felietonu, bo przecież na jutro jest zapowiadane znowu wielkie wystąpienie tego człowieka i myślę, że potrzeba nam tutaj takiego rozeznania i argumentacji, którą w sposób racjonalny i mądry przekazuje nam profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Z kolei na sąsiadującej stronie 11 jest felieton pani Hanny Wójkowskiej zatytułowany Jesteśmy Kościołem. I autorka pisze, nie mogę nie zabrać głosu w związku z aktualną nagonką na kapłanów i Kościół. Uważam, że każdy członek Kościoła powinien zastanowić się nad wydarzeniami ostatnich tygodni i wyrazić swoje przemyślenia, ponieważ sprawa jest wyjątkowo poważna. W toczącej się obecnie walce chodzi o nasze dusze. Przeciwnicy Kościoła Świętego wytoczyli najcięższe działa, by uderzyć w pasterza, gdyż wtedy owce się rozproszą. Użyto argumentów nie do podważenia, gdyż nikt zdrowy na umyśle i duszy nie poprze pedofilów. Każdy zgodnie wyrazi najszczerszy sprzeciw i zażąda ukarania sprawców. Czas, w którym rozpętano tę walkę, jest bardzo przemyślany przez wrogów Kościoła, a użycie nośników medialnych bardzo precyzyjne. Majstersztyk, pisze Hanna Wójkowska. Dalej, idąc przez miesięcznik i sprawy społeczne, pani Ewa Polak-Pałkiewicz pisze o patronie edukatorów. i zadaje pytanie, czy nauczyciel może strajkować. Oczywiście, odpowiada, teraz wszystko można. I można też zastanowić się, czy ten temat nie jest już przebrzmiały i czy należało ten temat poruszać. Otóż myślę, że tak, prosiliśmy o tę tematykę, dlatego że to, co się wydarzyło w czasie strajku, boleśnie obnażyło środowisko nauczycielskie i spowodowało wiele pytań, wiele wątpliwości, które właściwie chyba nie zostały rozstrzygnięte w sposób racjonalny i spokojny, a tylko trwała przepychanka na jakieś medialne spekulacje, i które miały służyć jakiemuś konkretnemu celowi. Ale tak naprawdę warto się chyba zastanowić, jak powinna wyglądać dzisiaj szkoła i jaki powinien być nauczyciel, mimo że zbliżają się wakacje. Patron edukatorów, o tym pani Ewa Polak-Pałkiewicz. I kolejny artykuł to słów kilka o szkole i strajku. O tym pisze pani Małgorzata Bindas, która jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i ze swojego punktu widzenia ocenia tę sytuację, która miała miejsce w kwietniu. Proszę państwa, i kolejny artykuł, który w tym momencie bardzo chcę polecić, bo doskonale pasuje do tego miejsca, to artykuł pana profesora, doktora habilitowanego Piotra Jaroszyńskiego, Od rozmowy do wspólnoty. Człowiek z natury lgnie do innych, wyraził to już dawno temu Arystoteles, mówiąc, że człowiek jest zwierzęciem społecznym. Faktycznie, wystarczy popatrzeć na niektóre miasta, takie jak Londyn, w którym kłębi się 10 milionów przedstawicieli gatunku Homo sapiens, lub Kair, gdzie dochodzi nawet do 20 milionów. Ale bywają też miejscowości bardziej ustronne, nie tylko miasteczka, ale i wioski, a nawet czasem ktoś mieszka zupełnie sam, co jednak należy do rzadkości. O samotnikach nie mamy zazwyczaj dobrego mniemania, uważamy ich raczej za dziwaków. Natomiast ludzkie kłębowiska traktujemy jako coś pozytywnego, bo ludzi tam do wyboru i ostatnimi czasy do koloru. Ale o co chodzi takim ludzkim zrzeszeniom? Czy chodzi o to tylko, żeby być razem i to w sensie fizycznym, tak jak na arabskim bazarze, gdzie ścisk jest wprost nie do wytrzymania i wszyscy muszą się o siebie ocierać? Czy też może chodzi o to, że im będzie nas więcej, tym więcej będziemy mieli sobie do zaoferowania. Dalej w swoim artykule pan profesor zachęca nas do wspólnotowego działania, myślenia i przede wszystkim zabierania głosu, czyli działania. Do tego zachęcał nas w sobotę i nie tylko w sobotę, bo właściwie cały czas zachęca nas ojciec dr Tadeusz Rydzyk w sobotę w programie W naszej rodzinie. Mówiąc o tym, pytając, właśnie zadając pytanie, co robimy, żeby jeszcze więcej dobrego rozchodziło się po świecie, co robimy w kierunku ewangelizacji i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że ten czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas takiej wzmożonej aktywności, ale warunkiem tej aktywności jest oręż, którym możemy się posługiwać. I tym orężem jest słowo. Słowo, które dostajemy w miesięczniku W naszej rodzinie, codziennie w naszym dzienniku, w miesięczniku Różaniec, mamy na portalu Radia Maryja, codziennie mamy też w Radiu Maryja i w telewizji Trwam. Mnóstwo autorytetów, mądrych ludzi, którzy dają nam oręż w postaci przemyśleń, w postaci gotowych do przeanalizowania nawet scenariuszy, które demaskują działania naszych wrogów, a my po prostu musimy tylko te argumenty wziąć i się nimi posłużyć. By nie wpadać w dyskusje emocjonalne, a wchodzić w dyskusje racjonalne i nawet je podejmować, inicjować po to, by zmieniać oblicze tej ziemi. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę 40 lat temu pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce 40 lat temu i no właśnie, Jan Paweł II działał. My też działajmy i o tym działaniu Jana Pawła II pisze w miesięczniku jeden z autorów. Pisze o 3 czerwcach. 3 czerwce. Muszę poszukać, bo zamknąłem sobie tę stronę. ale już do tego docieram. Pan Paweł Kołkiewicz na 8 stronie pisze o 3 czerwcach. Tym 1 czerwcu, pierwsza wizyta w 79 roku, potem w 83 i w 87. I jak pisze, niespełna dekada, dokładnie 8 lat pomiędzy pierwszą a trzecią pielgrzymką Jana Pawła II do Polski. 8 lat, które zmieniły Polskę, Europę i świat. To my zapoczątkowaliśmy upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, upadek muru berlińskiego i rozpad Imperium Komunistycznego Związku Radzieckiego. Możemy być z tego dumni i nikt nam tego nie odbierze. A na tej drodze zawsze był z nami Jan Paweł II, czy komuś się to dziś podoba, czy nie. Drodzy Państwo, zatem wspominając Jana Pawła II, idźmy za jego słowem, za jego nauczaniem. I na przykład uczmy dzieci patriotyzmu. O patriotyzmie w rodzinie pisze Stanisław Kogut. Ludziom w moim wieku patriotyzm nie kojarzy się najlepiej. Pokolenie, które dorastało w latach 80. zbyt dobrze pamięta jeszcze fasadowy, sztuczny i do cna przeniknięty ideologią komunistyczną patriotyzm PRL-owski. Narzucany i wymuszany. Puste gesty i deklaracje. Ale z kolei dzisiaj młodzież, praktycznie pozbawiona rzetelnego nauczania historii w szkole, zaczęła traktować historię jako swego rodzaju wiedzę tajemną, zakazaną, a przez to niezwykle kuszącą. Młodzież poznaje historię na własną rękę. I nieprzypadkowo popularność zyskują wśród młodzieży zespoły muzyczne, na przykład skandynawski Sabaton, czy ogromną popularnością cieszy się również dostępny w internecie cykl spotkań z historią, którego autorów można krytykować z pozycji obyczajowych czy estetycznych, a jednak rzetelności i zapałów popularyzacji historii odmówić im nie sposób. I teraz, czy możemy mówić o pojawieniu się subkultury patriotycznej i kiedy tego wszystkiego uczyć? Jak najwcześniej. Autor pisze, kiedy 3-letnie dziecko zaczyna zadawać pytania w rodzaju: tatusiu, jak to było, kiedy byłeś mały? To sygnał, że można już wprowadzać je w świat historii. Dodam, że pan Stanisław Kogut jest mężem, ojcem 7 dzieci i harcerzem, więc wie z praktycznego punktu widzenia wiele na temat wychowania młodych ludzi, w tym właśnie chłopaków do patriotyzmu, ale w ogóle młodzież do patriotyzmu. A zatem uczmy, wychowujmy do patriotyzmu. A z kolei ksiądz Paweł Siedlanowski pisze, idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach. Wydaje się, że filozofia białej flagi zaczyna dziś dominować na poziomie nie tylko struktur politycznych, przemian społecznych, sprytnie przemycają do naszych umysłów inżynieria społeczna, ale także codziennych, zwyczajnych relacji. Przy mnogości gotowców, ekspansji systemu klienckiego, czyli dysponujesz określonym zasobem gotówki, kupujesz, masz, wielu ludzi przestało walczyć. Z wyjątkiem tego, co niesie komfort, przyjemność. O cokolwiek przestali walczyć. O miłość, wierność, zasady. Nie walczą o świętość, ponieważ wydaje się za na to abstrakcyjna. Podobnie jest z grzechem. Skoro wszystko jest relatywne, zmienne, moralność zaś, na co zwrócił uwagę papież senior Benedykt XVI w swoim niedawno opublikowanym znakomitym eseju, może być określana wyłącznie przez cele ludzkiego działania. I nie ma nic absolutnie dobrego, jak też absolutnie złego. Nie warto rozpoczynać bitwy, bo i po co? Ów dziwaczny pacyfizm, obudowany fałszywymi hasłami głoszącymi tolerancję, toksyczny święty spokój, staje się znakiem rozpoznawczym współczesnych wyznawców Chrystusa. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, ksiądz Paweł Siedlanowski. I sprawy rodzinne, bo te są bardzo istotne przecież w naszej rodzinie. Małżeństwo na zakręcie to temat, który podejmuje Agnieszka Warecka. I tutaj Aśka z Sebastianem pisze o ich przypadkach, o ich przypadku. Pierwszy wspólny zakręt pokonywali niespełna pół roku po ślubie. Miałam żal do męża, że jest zbyt rycerski wobec swojej matki. Kuriozalne, prawda? Spełniona żona i matka, tak też mówi dziś o sobie Renata. Jej życiowe wiraże podyktowane były trudną sytuacją związaną z chorobą męża. Obie historie doczekały się na szczęście pomyślnego zakończenia, a niełatwe doświadczenia zostały odebrane przez małżonków jako szansa umocnienia wzajemnej miłości. Czyli co robić, kiedy małżeństwo jest na zakręcie? I tu o skutku ostatniej szansy, i o tym, że miłość to nie uczucia, ale decyzja. I rozmowa z panią Elżbietą Trawskowską-Bryłką, psychologiem, zatytułowana Mimo wszystko, a nie pod warunkiem, że. Bardzo ważne zdanie. Mimo wszystko, a nie pod warunkiem, że. Jak rozmawiać w czasie kryzysu, jak sobie radzić z takimi sytuacjami, o tym w miesięczniku w naszej rodzinie. I tutaj od razu nasuwa się kolejny artykuł Delikatna siła, paradoks kobiecości. Ewelina Hajne pisze: psychologia, medycyna, ustawodawstwo, moda, uroda to tylko niektóre z wielu dziedzin życia odpowiedzialnych za rozkładanie, żeby nie powiedzieć rozszarpywanie kobiecej istoty w celu zdefiniowania tkwiącej w jej wnętrzu siły. Psychologowie, lekarze, ustawodawcy, wizażyści, dietetycy, styliści wystartowali w zawodach, w których metą jest serce kobiecości. Czytaj rozebranie na części pierwsze kobiecej natury. Kto jest organizatorem tych igrzysk? Ten, który zaniepokojony zauważył, że tylko delikatna i wrażliwa kobieca natura jest w stanie uratować małżeństwo, rodzinę, państwo, świat. Delikatna siła, paradoks kobiecości. O tym Ewelina Hajne. Drodzy Państwo, w miesięczniku wiele jeszcze innych artykułów, między innymi pani Monika Kogut o kryzysach we wspólnocie, czyli właśnie o kryzysach w rodzinie i o dzieciach, którymi lubimy się pochwalić. I jak to z tym chwaleniem bywa, czy powinniśmy chwalić, czy nie, i czym to się kończy, więc jak racjonalnie chwalić. Dalej o adopcji, że to nie jest powód do wstydu i to w ogóle będzie temat, który omówimy trochę szerzej w przyszłym miesięczniku, ale bardzo ważny temat w rodzinie. No i oczywiście porady. O tych poradach chcę powiedzieć jeszcze słów kilka. Za chwilę będziemy mieli gościa na antenie, o którym porozmawiam o książce, ale jeszcze tylko o miesięczniku słówko. Jedzmy truskawki dla zdrowia. To pan Zbigniew Tomasz Nowak, o którego książce mówiłem, dołączonej do miesięcznika. Tym razem zachęca nas do truskawek i podaje przykład wykorzystania truskawek, jak one pozytywnie oddziałują na nasz organizm. Dalej botwina, botwinka czy boćwina. O tym Agnieszka Kin, bo przecież sezon na chłodniki i właśnie na wykorzystanie buraków. I jak zawsze pani Magdalena Przybylak-Zdanowicz o kosmetykach, naturalne sposoby na piękną cerę, nie tylko latem. I oczywiście porady prawne, kącik dla dzieci, szeroki kącik dla dzieci, w tym poliglota i czy wiesz, że to wszystko w czerwcowym wydaniu miesięcznika w naszej rodzinie, którego należy szukać w parafiach, szukać na splendor24.pl, wszędzie tam, gdzie on zawsze jest dla Państwa dostępny. I zachęcam do lektury miesięcznika, bo on daje nam argumenty do dyskusji. A teraz przejdę do książek, bo czytać, aby być mądrym, to również książki. I trzymam przed sobą książkę pana doktora Krzysztofa Kawęckiego Wiara i czyn. To są felietony, które autor napisał, a które wydaliśmy w formie książki. Autor jest już z nami. Witam serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Kłaniam się. Dziękuję za tę piękną książkę i mądrą książkę. Mówiłem dzisiaj w audycji, że potrzebujemy argumentów do dyskusji. Myślę, że zgodzi się pan ze mną, że ta książka, pokazując współczesną historię Polski, daje nam wiele argumentów do dyskusji dzisiaj w obliczu tego, co się dzieje.
Tak, ja też również bardzo dziękuję Fundacji Nasza Przyszłość, że te felietony mogą trafić szerzej, że nie tylko pozostaną w archiwum Radia Maryja. Natomiast rzeczywiście pan dyrektor mówił tutaj o chociażby artykule miesięczniku w naszej rodzinie księdza Pawła Siedlanowskiego, który słusznie zauważył, że wielu ludzi dzisiaj przestało walczyć. Walczyć oczywiście w różnych obszarach, a znakiem rozpoznawczym staje się właśnie ta biała flaga, czyli można powiedzieć taka apostazja z obowiązków wynikających z naszej wiary, z polskości. Stąd też właśnie tytuł tej książki, tych felietonów Wiara i czyn. Dlatego, że katolicyzm wymaga od nas dania świadectwa, zaangażowania społecznego, także to wynikającego jak gdyby z nauczania, społecznego nauczania Kościoła. Z stąd też w tych felietonach duży obszar to są kwestie dotyczące spraw kulturowych, tożsamościowych, cywilizacyjnych, ponieważ właśnie w tym obszarze zdecyduje się przyszłość rodziny, państw, narodów. Dlatego na przykład pierwszy felieton to Kulturkampf Nowej Lewicy, czyli nawiązanie do akcji antykatolickiej, antypolskiej prowadzonej w XIX wieku przez Bismarcka, przez kanclerza Prus. Ale czasy się oczywiście zmieniły, ale program walki o kulturę, walki z cywilizacją łacińską niestety trwa. Tym razem prowadzony przez tak zwaną Nową Lewicę. Dokonali oni rewizji założeń marksizmu, a ich główny teoretyk Antonio Gramsci, komunista włoski, sformułował ten plan marszu przez instytucje. No i w ostatnim czasie można powiedzieć, że te idee Nowej Lewicy są rozpowszechniane. Ten marsz, tak zwany marsz przez instytucje, tym razem przede wszystkim w edukacji, gdzie wprowadza się genderyzm pod hasłem programów równościowych i antydyskryminacyjnych, po prostu trwa. Chciałem też jak gdyby ukazać, przypomnieć postaci heroiczne, zarówno kapłanów, jak na przykład kardynałów, prymasów Polski, Augusta Hlonda, Stefana Wyszyńskiego, oczywiście świętego Maksymiliana Maria Kolbe, ale także wspaniałych innych kapłanów, jak chociażby księdza prałata Marcelego Nowakowskiego, czy arcybiskupa Antoniego Baraniaka, czy księdza Władysława Gurgacza. Ci ostatni to są męczennicy za wiarę, ksiądz Gurgacz zamordowany przez komunistów, ale także oczywiście inne postacie żołnierzy niezłomnych, czy także równie heroiczne postawy, bohaterskie powiedziałbym wręcz postawy, chociaż mówiąc słowami gry psuinki, no po prostu tych, którzy zachowali się tak jak trzeba, a tak się zachowali na przykład uczniowie szkół rolniczych, zespołu szkół rolniczych w Miętnem w 1980 roku, gdy po prostu sprzeciwili się działalności komunistów zdjęcia krzyża właśnie w ich szkole.
Panie doktorze, ja myślę sobie, tylko potrzeba tu potwierdzenia autora, że ta książka może być świetną nagrodą na zakończenie roku dla tych, którzy interesują się historią, prawda? Bo momentami ta książka, tak mogę powiedzieć, jest sensacyjna. Historie, które pan opisuje i tematy, które pan opisuje, no tak naprawdę historia współczesna, to jest coś, co może zafascynować i myślę, że zamiast jakichś prezentów, które są wątpliwej wartości, ta książka może być doskonałym, czy wręczonym przez nauczyciela, czy przez rodziców swojemu dziecku, które chcą nagrodzić dobrą pracę.
No jestem przekonany, że tak. Mówiąc nieskromnie tak, to rzeczywiście byłby wspaniały prezent, a dla mnie byłaby to ogromna satysfakcja, ale rzeczywiście tak. Myślę, że ten wymiar edukacyjny jest naprawdę znaczący. Felietony są krótkie z racji wymogów radiowych. To są felietony, były pięciominutowe, a zatem są krótkie. Mam nadzieję, że je dobrze się czyta, że są dynamiczne. I tam oczywiście są kwestie, które wydaje się, no są jednak jakoś tam no, zapomniane. To są nadal te białe plamy w historii, czy w historii powszechnej, czy historii Polski, ale również no, warto może przypomnieć takie kwestie, jak chociażby znaczenie ryngrafu w naszej historii, czy właśnie dworu polskiego na przykład, który odgrywał ogromną rolę nie tylko już samej grupy społecznej ziemiaństwa, która została wyeliminowana w PRL-u, ale również właśnie no, pewne kwestie dotyczące kultury czy postaci, które, no, które powinny być chyba znane. No,
i
również
na pewno utrwalone w naszej pamięci. Zatem, panie doktorze, dziękuję za książkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Polecamy ją jako oręż w dyskusjach, jako książkę edukacyjną. która wprowadzi nas w historię najnowszą. Dziękuję, że pan podjął ten temat i polecamy szczerze tę książkę, która pięknie się prezentuje, a jeszcze piękniejszą ma treść. Dziękuję serdecznie za spotkanie
w audycji. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, Wiara i Czyn pana Krzysztofa, doktora Krzysztofa Kawęckiego. A kolejna książka, o której chcę powiedzieć, to przejmująca książka Porwany w Iraku. To historia biskupa Sadahany. W relacji, która jest zawarta w tej książce, opowiada on o swoim uprowadzeniu przez muzułmańskich ekstremistów w 2006 roku. To historia pełna nie tylko cierpienia, ale i wiary w ludzi. No i czyta się to z zapartym tchem, bo to jest prawda, która się wydarzyła. To są przeżycia, które biskup Sadahan na własnej skórze przeżył. Ojciec Hana, mimo tortur i mowa o biskupie Sadahana, mimo tortur i wielokrotnego nakłaniania do przejścia na islam, odważnie bronił swojej wiary i z wielką stanowczością odsuwał od siebie uczucie nienawiści wobec swoich oprawców. Jest to inspirujące świadectwo potęgi chrześcijańskiej, nadziei, miłości w obliczu niewypowiedzianego zła. A my jaką postawę przyjmujemy w obliczu zła, zwłaszcza wobec tych, którzy wyrządzają nam ogromną krzywdę? Porwany w Iraku. Historia biskupa Sadahany. Następna publikacja, którą trzymam w ręku, to niezwykle ciekawa książka i tak, abym powiedział, sięgam po nią z sentymentem, dlatego że to jest ostatnia publikacja Barbary Wachowicz, wydana już po jej śmierci. Pani Barbara Wachowicz zmarła w 2018 roku, a teraz ukazała się książka, którą jako ostatnią napisała. Wystarczy, że zacytuję: rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel. I już wiem, że jest to książka o Fryderyku Chopinie. Też można polecać jako doskonały prezent dla młodych ludzi, na przykład uczniów szkół muzycznych, ale nie tylko, bo przecież każdy powinien wiedzieć, kim był Fryderyk Chopin i jak się prawidłowo pisze jego nazwisko. Ale z charakterystyczną dla siebie lekkością, mądrością i wzruszeniem pisze Barbara Wachowicz o Fryderyku Chopinie, więc wspaniała literatura, literatura piękna, a jednocześnie historyczna. To są fakty historyczne, których może nie znamy. Na pewno nie wszystko wiemy o Fryderyku Chopinie, a jest to podane w piękny sposób. I drodzy Państwo, dwie publikacje, o których już Państwo słyszeli, ale o których trzeba mówić i po które trzeba sięgać, a nawet ofiarować komuś, podać te książki dalej, po to właśnie, by podjąć to działanie, do którego zachęca nas Kościół, do którego zachęca nas ojciec doktor Tadeusz Rydzyk, do którego zachęcamy się wzajemnie, podając dobrą książkę, podając dobre czasopismo, zachęcając do tego, czy wręcz dając w prezencie. Wtedy jest trochę łatwiej kogoś skłonić, bo kiedy ma zamówić, kupić, czy iść do sklepu, to już trwa. Na stronie Splendor24 znajdą Państwo katalog Splendor24, do którego można sięgnąć i zobaczyć o wiele więcej publikacji, które proponujemy, które wyławiamy z rynku, wyciągamy je, gdzieś odnajdujemy i stwierdzamy, że są godne polecenia. I do takich publikacji należy książka Pedofilią w Kościół. To są oblicza kłamstwa na temat tego wszystkiego, co nazwał pan profesor Ryba walką, wojną z Kościołem. I o tej pladze pedofilii, która stała się ostatnio orężem właśnie w walce z Kościołem. A więc Pedofilią w Kościół, oblicza kłamstwa. To jest książka pana Sebastiana Karczewskiego, rozmowa z panem Sebastianem Karczewskim. I druga publikacja Wojciecha Roszkowskiego, Roztrzaskane lustro, upadek cywilizacji zachodniej. Potężna, gruba książka, bardzo, bardzo ważna, myślę, w dyskusji, w której, kiedy mówimy o tym, że mamy do czynienia z upadkiem cywilizacji zachodniej, to niektórzy patrzą na nas z niedowierzaniem, o czym my mówimy i o co nam chodzi. Zatem, drodzy Państwo, warto czytać, aby być mądrym. Do tego zachęcam. Proszę spoglądać na naszą stronę internetową i sięgać po dobre książki, dobre czasopisma. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
teraz i zawsze. Bóg zapas serdeczne. Dzisiejszą audycję Czytać, aby być mądrym, przeprowadził oraz przygotował pan Szymon Cieślar, redaktor naczelny miesięcznika W naszej rodzinie. Serdecznie dziękujemy.